O, idziemy z następną lekcją. W kwestii przypomnienia, dwie ostatnie lekcje, może by ktoś albo kilka osób, kto co pamięta. O czym mówiliśmy?
W ostatniej lekcji mówiliśmy o wytrwaniu w wierze.
A na przedostatniej?
Co się dzieje, gdy uwierzymy, a ostatnio co się dzieje, kiedy odrzucimy wręcz? Mhm.
Dobra, to co pamiętacie z tych lekcji? Można odrzucić wiarę, czy nie?
Można.
Jest to wykonalne? Co się wtedy dzieje?
Nie pozostaje już ofiara za grzech dla takiej osoby, która...
Czyli co?
Nie ma do kogo przyjść.
Nie ma dostępu do usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie, bo odrzuciła Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę, usprawiedliwienie w nim. Słowo Boże mówi, że nie Chrystus ponownie nie przyjdzie, żeby umierać za tę osobę, bo prawo Nowego Przymierza mówi, że tylko w krwi Jezusa Chrystusa jest usprawiedliwienie.
A poprzedza to chodzenie w ciemności, wkraczanie w ciemność. Jak się kroczy w ciemności, to nie wie się, dokąd idzie.
Jeszcze ciemność, to jeszcze człowiek jest dzieckiem Bożym, jak w ciemność wkracza. Gorzej, jak już...
Mówię, że poprzedza.
A, tak, dobrze, tak, poprzedza, tak. Czyli odrzucenie Chrystusa, grzech odrzucenia Chrystusa poprzedzają inne grzechy. Jak człowiek z nich się w porę nie opamięta, to może dojść do sytuacji, że ostatecznie Chrystusa jako Zbawiciela odrzuca. Okej. Dlatego trzeba co?
Trwać w wierze w Pana Jezusa Chrystusa cały czas.
Trwać w wierze Pana Jezusa Chrystusa cały czas. To dzisiaj pójdziemy sobie dalej i będziemy kontynuować temat wytrwania w wierze, bo cały list jest o tym, prawda? Żeby wytrwać w wierze i nie cofać się. I przeczytamy sobie rozdział 11. Nie wiem, czy zdążymy go dzisiaj omówić, czy nie, ale będziemy kontynuować, ponieważ przeczytajmy sobie rozdział 11, ale zacznijmy czytać od rozdziału 10, 35 wersetu, żeby mieć kontekst. Kontekst, żeby mieć. To proszę bardzo, czytaj, Ewelina.
Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy będzie żył z wiary. Lecz jeśli ktoś się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, dowodem tego, czego nie widzimy. Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, bo Bóg zaświadczył o jego darach. Przez nią też, choć umarł, jeszcze mówił. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. Zanim bowiem został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i wynagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią zbudował arkę, aby ocalić swój dom. Przez nią też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła, gdyż za wiernego uznała tego, który obiecał. Dlatego z jednego człowieka, i to obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy niebieskie i jak niezliczony piasek na brzegu morza. Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je. I wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna. On, któremu powiedziano w Izaaku, będzie nazwane twoje potomstwo. Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych, skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania. Przez wiarę Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa odnośnie tego, co miało nastąpić. Przez wiarę Jakub, umierając, pobłogosławił każdego z synów Józefa i pokłonił się wsparty o wierzchołek swojej laski. Przez wiarę Józef, umierając, wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenie co do swoich kości. Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez 3 miesiące był ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ widzieli, że dziecko jest urodziwe i nie ulękli się rozkazu króla. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty. Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał tak, jakby widział niewidzialnego. Przez wiarę obchodził Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął ich ten, który niszczył pierworodne. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie próbowali to uczynić, potonęli. Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je okrążano przez 7 dni. Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, gdyż w pokoju przyjęła szpiegów. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni powstali z niemocy, stali się dzielnymi na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Jeszcze inni doświadczali szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. Byli kamieniowani, przeżynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się w owczych i koniech skórach, cierpieli niedostatek, uciski i utrapienie, których świat nie był godny. Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy, ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas.
Dziękuję. Dobrze, więc mamy rozdział 10, tak jak tutaj jest podzielony, to ja tak celowo mówię, ale mamy zachętę do wytrwania w wierze w rozdziale 10, prawda? I żeby zachęcić w wierze adresatów, jest ten cały wywód, który teraz jest przeczytany. Żeby na przykładzie tych, którzy wytrwali w wierze, tak, zobaczyć, że warto w tej wierze trwać. I że ci, którzy trwali w wierze w różnych sytuacjach. I kiedy im się powodziło, i kiedy im się nie powodziło. Ale oni wciąż trwali w wierze. I jak będziemy czytać dalej rozdział 12, to potem jest taka puenta, dlatego i my, mając tak wokoło siebie leżący obok świadków, tak, również postępujmy w ten sam sposób. Więc my dzisiaj sobie przeanalizujemy te przykłady bohaterów wiary, omówimy sobie je krótko, nie wszystkie może, przynajmniej część, i zrobimy takie podsumowanie. Więc lekcja pod tytułem Dlaczego warto wierzyć Bogu na przykładzie bohaterów wiary, bohaterów z Pisma Świętego. Taki tytuł lekcji będzie. Bohaterów wiary z Pisma Świętego, czy bohaterów z Pisma Świętego. Teraz sobie zanotujmy, tylko omówmy dwa zdania z tego rozdziału, z wersetu 1 i 6. O co w nich chodzi? Bo różne tłumaczenia różnie podają. Większość z nas zna tą formę z Biblii tak zwanej warszawskiej. Tu jest troszeczkę inaczej to ujęte, ale sens znaczeniowy jest ten sam. Zobaczcie, wiara jest gruntem, czyli podstawą tego, tych rzeczy, których się spodziewamy. Czyli jeśli się czegoś spodziewasz i wierzysz to, tak, tego, czego się spodziewasz, no to to jest podstawa czego? Nie. Podam wam taki przykład, no, jakiś z życia, tak? Masz przekonanie, że odwiedzą ci goście. Wiesz, że oni cię odwiedzą, tak? No ale może różnie być. Ale ty wiesz, że oni cię odwiedzą, tak? Wierzysz w to, że oni cię odwiedzą. Jesteś przekonany o tym. Co robisz?
Czekasz.
Przygotowujesz się. Bo jakbyś nie był pewny, czy oni przyjadą, to byś odłożył to na tą chwilę, kiedy przyjadą. Przyjadą, to zrobię coś. Nie przyjadą, to nie ma sensu, tak? Czyli ty nie wierzysz, że oni przyjadą. Nie masz przekonania. Ale jeśli masz przekonanie, że oni przyjadą, to przygotowujesz się wcześniej i czekasz. Zgadza się?
Tak.
Więc teraz popatrzcie, wiara jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy. I dowodem rzeczy niewidzialnych. Dlaczego? Bo oni jeszcze nie przyjechali. Ale to, czy ja wierzę, jest dowodem tego, że tak będzie. Skąd wiesz, że oni przyjadą? No wiem, po prostu obiecali, czekam. Ktoś przychodzi, o, widzę, że faktycznie czekasz na nich, a tu wiecie, już wszystko przygotowane, widzę, że ty czekasz. Dlaczego? No bo ja wierzę i za tym idą czyny. Ale i dokładnie o to chodzi w tym fragmencie. Bo dalej będziemy mówić o czynach. Tych, którzy wierzyli. Czyli wiara jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych, czyli czegoś nie ma, ale to, że ja w to wierzę, jest dowodem, że to się stanie, że to będzie. Czyli jeśli ja wierzę, że Pan Jezus powróci, tak, to moja wiara jest tego dowodem. Moja wiara, to, że ja wierzę. Tak? A to, że ja wierzę, że On powróci, trwam w tej wierze cały czas, to co sprawia, że ja czekam. Że ja nie odkładam tego na ostatnią chwilę, nie żyję jak chcę, ale ja wciąż czekam na Niego. Dlaczego? Bo ja wiem, że On przyjdzie. I to jest podstawa, tak? Podstawa tego, czego się spodziewam. Moja wiara jest podstawą tego, czego ja się spodziewam. Bo gdybym nie wierzył, to bym nie czekał. Więc wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, choć teraz jeszcze tego nie widać, i dowodem tego, czego nie widzimy, ale zobaczymy. Czyli to jest wiara. Zgodnie z definicją, którą tutaj Paweł podaje. Bo definicji wiary jest więcej. Różne. I szósty werset, zobaczcie.
Z wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają.
Bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo żeby do Boga przystąpić, to co?
Trzeba wierzyć.
Że nie wystarczy wierzyć.
I że nagradza tych, którzy Go szukają.
Czyli mamy tak, wierzyć, że jest Bóg, a drugie to, że co? Że nagradza. Czyli jak byśmy inaczej to ujęli słowami?
Odpowiadam tą wiarę.
Słucham?
Odpowiadam tą wiarę człowieka. No nagradzając
tych, którzy Go szukają.
A w kontekście zobaczcie listu.
Dotrzymuje słowa.
O właśnie. Popatrzcie, co jest w liście. Bóg obiecał wiele rzeczy. Tak? Obiecał błogosławieństwo. Obiecał przebaczenie grzechów. Obiecał wieczność z Nim. Tak?
Tak.
To są te nagrody.
Tak.
Tak? Ale żeby przystąpić do Boga, to trzeba wierzyć, że On jest i że jest Bogiem prawdomównym. Tak? Że to, co obiecał, to, co powiedział, to tak się stanie. Czyli ja nie tylko wierzę, że jest Bóg, ale ja też wierzę Bogu. Czyli jeżeli ja przystępuję do Boga, to muszę wierzyć w Boga i Bogu.
Tak.
Bo inaczej nie mogę się Bogu podobać. Bo wielu ludzi mówi, ja wierzę, że jest Bóg, jest siła wyższa, ja w to wierzę. Ale czy ty wierzysz Bogu? Czy również to jest podstawą twojej wiary? Bo wielu ludzi mówi, a czy tak będzie? No to trudno, żeby to się Bogu podobało. Czyli bez wiary nie można podobać się Bogu, ale trzeba, żeby do Boga przystąpić, to trzeba wierzyć, że On jest i że jest Bogiem prawdomównym. I że to, co obiecał, to dotrzyma słowa. I o tym jest ten rozdział. Więc popatrzmy sobie po kolei na te przykłady. Co możemy powiedzieć? Będziemy tak rozważać. Kto uwierzył, jak to widać i jaki jest tego skutek? Ktoś kiedyś studiował list do Hebrajczyków, to będzie bardzo podobnie, bo układ będzie, jak gdyby, analizy ten sam. Troszeczkę może będą zmienione niektóre rzeczy, dołożone, niektóre inaczej troszeczkę będziemy patrzeć, ale generalnie jest tak samo. Kto uwierzył, jak to widać i jaki jest tego skutek? Kto uwierzył, najmniejsza rubryczka. Jak to widać i jaki skutek? Dwie równe. Czyli na początku kogo mamy, zobaczcie. No a jeszcze wcześniej. A jeszcze wcześniej. A jeszcze wcześniej. Co wy tak pędzicie?
A przodkowie.
Co wy tak pędzicie? A drugi werset, a trzeci. Dzisiaj tylu ateistów. A tu co mamy? Co przodkowie?
Otrzymali chlubne świadectwo.
No właśnie ci przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. Trwali w wierze, oczekując tego, co było jeszcze niewidzialne. Czyli jak to było widać? Trwali w wierze, oczekując tego, co było jeszcze niewidzialne. A jaki skutek? Otrzymali na podstawie tego chlubne świadectwo, że trwali w wierze. trzeci werset, zobaczcie, co mamy. No, żeby ktoś przystąpił do Boga, to musi wierzyć, że jest Bóg? No. No i trzeci werset jest tego konsekwencją. Skoro jest Bóg, to przez tą wiarę rozumiemy, że światy zostały kształtowane słowem Boga. I że nie pojawiły się z czegoś, co już wcześniej było widzialne, czyli nie powstały z czegoś. Tak? U nas to jest powstały, jest napisane rzeczy, które widzimy, nie stały się z rzeczy widzialnych. W angielskim tłumaczeniu jest nie pojawiły się. Nie pojawiły się z rzeczy widzialnych.
Czyli ewolucja nie wchodzi w grę absolutnie.
No, jeżeli chcesz przystąpić do Boga, to nie możesz być ewolucjonistą.
Ten werset przynajmniej tutaj
nie
przeszkadza.
Przez wiarę rozumiemy to. Rozumiecie? My to przez wiarę rozumiemy. Ewolucja jest religią i to, co my mówimy, też jest religią. To jest wiara. Tamto się opiera na wierze i tu. To błędne rozumowanie, że tamto nauka, a tu wiara. Nie. Żeby uznać, że świat powstał z wielkiego wybuchu lub z jakiegoś czegoś, tak, to trzeba w to wierzyć, bo na to nie ma dowodu. Dochodzimy do pewnego momentu, w którym już wcześniej nie ma żadnych dowodów. To trzeba przyjąć na wiarę. Więc to nie jest nauka, to jest wiara.
Interpretuje się zjawiska według wiary.
Tak, ale interpretacja ich prowadzi tylko do pewnego momentu, do których się da to udowodnić jakoś dowodowo. Natomiast wcześniej to jest czysta wiara. Więc my na podstawie wiary w Boga Wszechmogącego rozumiemy, że światy zostały ukształtowane czym?
Słowem Boga.
Słowem Boga. Bóg nie wziął czegoś widzialnego i nie stworzył z tego czegoś drugiego widzialnego. Bóg stworzył wszystko, co widzialne, słowem, czyli z niczego. Z niczego, co widzialne. O tak byśmy powiedzieli. Z niczego, co widzialne. I jaki jest skutek, jeśli my tak podchodzimy? Wierzymy w co? W jakiego Boga?
Wszechmogącego.
Wszechmogącego.
Stworzyciela.
I wiemy, jak co? Świat powstał. My nie musimy się zastanawiać. My nie musimy czytać 100 podręczników i 100 tysięcy teorii różnych naukowców i zastanawiać się, czy było tak, czy tak, czy tak. My wiemy. Na podstawie wiary, czyli nasza wiedza wynika z naszej wiary. Więc pytanie, czy wierzysz w to? Czy dla ciebie to jest fakt, czy kolejna teoria? Trzeba sobie szczerze na to odpowiedzieć.
Jeszcze tylko dodam, że oczywiście ci, którzy odrzucają Biblię, tak, no to wierzą sobie, co chcą, tak? Gorzej, jeżeli ci, którzy nie odrzucają Biblii, ci, którzy przyjmują Biblię i mówią, że wierzą we wszystko, co jest tutaj zapisane, ale mają problem ze stworzeniem świata w 6 dni, tak? I próbują pogodzić to z ewolucją. To jest wtedy dramat, dlatego że w tym momencie muszą odrzucić wiele miejsc Pisma, w tym właśnie początek 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Muszą wygumkować po prostu, udawać, że tego wersetu nie ma. I to jest dramat wtedy dla tych, którzy wierzą w natchnienie Słowa Bożego, tak? To jest olbrzymi problem. A takie sytuacje niestety się zdarzają.
I teraz przechodzimy do 4 wersetu, do rzeczonego wcześniej Abla. I co się dowiadujemy? Co takiego się stało w wyniku tego, że Abel wierzył? Jak widać to było?
Ofiarę składał Bogu.
Lepszą niż Kain.
Lepszą niż Kain ofiarę składał Bogu. I co dalej czytamy w tym fragmencie? Zobaczcie.
Otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy.
Otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, jakoż sam Bóg świadectwo dał o darach jego, a przez nie umarwszy jeszcze mówi. Bóg dał dowód o jego dar. I teraz różne są interpretacje tego fragmentu w ogóle. Dlaczego Kaina ofiara była gorsza, a Abla lepsza? I kto studiował z nami historię, jak to się nazywa, historia dwóch braci? Kain i Abel. Myśmy to rozważali. Mieliśmy oddzielne studium w ogóle na ten temat. Kto pamięta, dlaczego Abel złożył lepszą ofiarę? Bo co? No z czego złożył Abel ofiarę?
Ze swoich stron.
Abel? Abel był pasterzem, a rolnikiem był Kain.
Ale on złożył z serca.
Ze swoich praw.
Co złożył w ofierze Abel?
Abel?
Abel.
Zwierzę.
Zwierzę.
Zwierzę, tak.
Bo to miał.
Bo był pasterzem.
Ze swoich dóbr złożył.
Swojej pracy.
Ze swoich dóbr miał dobra, miał stado. I z tego stada wybrał jedno zwierzę i ofiarował Bogu. A Kain miał stado?
Nie.
Nie. Kain uprawiał ziemię. I Kain co? Złożył w ofierze?
Plon.
Ziemi.
I dlaczego ofiara Abla była lepsza?
To niewłaściwa postawa była Kaina przy składaniu ofiar.
Właśnie. Kain żył niewłaściwym życiem. On żył w grzechu. A Abel, przez to, że wierzył, ufał Bogu, jego postawa była inna. On był człowiekiem sprawiedliwym, jak tam. Za takiego uważał go Bóg, bo trwał w wierze. I jeśli składał ofiarę on, to Bóg patrzył na serce. Tak jak czytaliśmy, później jak były ofiary składane, to też Bóg patrzył na serce. I nie każda ofiara mu się podobała. Jeśli ona szła w parze z nieposłuszeństwem, to Bogu się ta ofiara nie podobała. A jeśli szła w parze z posłuszeństwem, to Bóg taką ofiarę przyjmował. I teraz czytamy, że przez wiarę Abel złożył ofiarę lepszą Bogu. Przez wiarę, bo wierzył. Tak? I co? Na podstawie tego, jaki był skutek, otrzymał od Boga co?
Że jest sprawiedliwy.
Bóg poświadczył, że on jest sprawiedliwy. A po czym to poświadczył?
Że przyjął jego ofiarę.
Że przyjął tą ofiarę. Świadectwo jego wiary przemawia nawet po jego śmierci. Mówi o nim pismo do dziś, czytamy. Sprawiedliwy Abel. Ta historia do dziś jest przywoływana przez wielu ludzi. Kain i Abel. Czyli Abel przez wiarę złożył Bogu lepszą ofiarę i Bóg potwierdził, że on jest osobą, która uwierzyła, która trwa w wierze. Przyjął jego ofiarę.
Czy tak moglibyśmy powiedzieć, że Abel złożył ofiarę będąc czystym przed Bogiem? Mhm. Tak w kontekście listu?
Tak.
W sensie właśnie, że
tak.
Podobał się Bogu.
Tak, ale Bóg dał tego świadectwo, bo kto mógł wiedzieć, że on taki jest? No to nikt nie zajrzy do środka.
Ale Bóg wie.
Ale przyjmując jego ofiarę, Bóg dał dowód, że taki właśnie ocena Boga była wyrażona tym, że Bóg tą ofiarę przyjął. A Kain co powiedział? Czyń sprawiedliwość i twoją też przyjmę. Czemu ty nie czynisz sprawiedliwości jak twój brat?
To Bóg tak powie.
Odwróć się, Bóg mówi, i ty też będziesz w porządku. Ja nie będę, też przyjmę twoją ofiarę. Ale Kain poszedł inną drogą. Zawiści, zabił swojego brata i niestety ściągnął na siebie karę. Więc przez wiarę rozumiemy. Abel trwał w wierze do końca swojego życia. Nie wiemy dokładnie, ile on żył, ile to było lat. Biblia o tym nie mówi. Wiemy natomiast, że do końca życia zachował wiarę. Umarł w wierze. Tak? Okej.
Okay. A mamy... Kain musiał się tułać później.
A Kain musiał się tułać i nie dość tego... musiał się tułać i żyć z tym piętem, tak? Że jest mordercą brata, bo tak. Bóg powiedział, że ten, kto cię zabije, to jeszcze gorzej będzie miał niż ty. Dobrze. To mamy następnego kogo?
Henocha.
Co mamy o Henochu powiedziane? Zobaczcie, dokładnie. Tego nie czytamy. Czytamy, że został przeniesiony.
A to niepochwycony?
Nie, no został zabrany, przeniesiony.
To już jest skutek.
Przez wiarę Henoch, przez wiarę został przeniesiony, aby co?
Nie oglądał śmierci.
Tak, ale zanim został przeniesiony, to co?
Miał świadectwo, że podobał się Bogu. Tak.
Miał świadectwo, że podobał się Bogu, otrzymał świadectwo. A jaki był skutek? No nie oglądał śmierci, przeniósł go Bóg, Bóg go zabrał. Z tego fragmentu można zrozumieć, że Henoch nie umarł, Bóg go zabrał. Zobaczmy sobie Księgę Rodzaju, 5 rozdział 22-24. Rodzaju, 5 rozdział, 22-24.
Matuzalema, Henoch chodził z Bogiem 300 lat i spłodził synów i córki. Wszystkich dni Henocha było 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał.
Tak. I nie oglądał śmierci. I są też oczywiście różne interpretacje, że Henoch umarł, to znaczy, że Bóg go zabrał, to znaczy, że Henoch umarł. Ale nie jest napisane, że Henoch umarł.
No nie.
Wszyscy jest napisane i co pozostałych czytamy? Chodził z Bogiem i co?
Już go nie było.
Tak, ale co o innych czytamy?
Że umarli.
No to przeczytajcie na przykład następnego, tak?
No, ale na przykład.
Zobaczmy sobie rozdział 5. Tak jak czytamy po kolei. Dwudziesty werset. I było wszystkich dni Jaredowych 962 lata i umarł. I wszyscy jest napisane i umarł, i umarł. A o Henochu jest napisane, że Pan go zabrał. Żeby nie oglądał śmierci. Więc kontekst uczciwie rzecz biorąc, nie pozwala na taką interpretację, że Henoch umarł. Pan go zabrał. Nie wiemy gdzie i jak, ale Pan go zabrał. Bóg go zabrał, aby nie oglądał śmierci. Więc taki był efekt, tak, tego, że Henoch chodził z Bogiem. Wszyscy umarli, a Henoch został zabrany. Gdzieś Bóg go zabrał i nie oglądał śmierci. Co nie oznacza, że nie czeka, bo to każdemu jest raz umrzeć, a potem sąd, tak? Wiemy, że Eliasza też Pan zabrał żywcem w powozie do nieba i nie czytamy, żeby Eliasz umarł, prawda? Więc mamy dwa opisy, dwa życiorysy w Biblii, Eliasza i Henocha, o których jest, nie jest napisane, że oni umarli. Bóg zabrał ich, ale nie pisze, żeby umarli. To jest ciekawe. Więc Henoch przez wiarę został przyniesiony, aby nie oglądał śmierci. Miał świadectwo, że do końca, jak chodził na ziemi, to
podobał
się Bogu i trwał w wierze. Potem sobie powiemy, w cóż też on wierzył. No bo trzeba wierzyć w Boga i wierzyć, co ten Bóg powiedział. Prawda? Musimy sobie, przypomnimy sobie, co ten Bóg powiedział. Dalej kogo mamy?
Noe.
Co zrobił Noe? Tu jest taki ciekawy fragment o Noem. Przez wiarę co?
ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią, zbudował arkę, aby ocalić swój dom.
Bóg ostrzegł Noego, tak? Mhm. Nie będziemy już czytać całej historii, bo ona jest dłuższa troszkę, ale pamiętamy, bo też studiowaliśmy w sobotę.
I przez tą wiarę potępił świat, a stał się...
Chwileczkę. Czekaj. Moment. Nie rozpędzaj się, zaraz to do tego dojdziemy. Przez wiarę Bóg, został ostrzeżony. Co spowodowało, że zaczął budować arkę?
Wiara.
Wiara, czyli można było zobaczyć.
Boja się.
Bóg mu powiedział, a on
uwierzył. Zaczął robić to, co Bóg mówił.
I zaczął budować arkę. On wiedział, co będzie?
Nie.
On tylko znał opis, że Bóg zgładzi świat, ale szczegółów żadnych od razu nie znał. On nie wiedział, jak to się technicznie odbędzie. Takiego potopu, jak się wydarzył, to nie było wcześniej i potem. Nie można było powiedzieć, o, ja wiem, co będzie. Nie, Bóg powiedział, buduj arkę. Bóg go ostrzegł, że zniszczy świat. I Noe uwierzył Bogu, choć nie widział naocznie zagrożenia. Widział zagrożenie?
Nie.
On je zobaczył dopiero później. Mógł bardziej je usłyszeć niż zobaczyć, bo Bóg zamknął drzwi do arki i dopiero wtedy spadł deszcz, tak? I wystąpiły źródła ziemi. Noe nie mógł tego zobaczyć wcześniej, ale on dał wiarę słowom Boga. I teraz, jaki był tego skutek?
Ocalał.
Ocalił swój dom.
I teraz przeczytajmy jeszcze raz 7 werset. Ewelina, przeczytaj. Pomału tylko.
Przez wiarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią zbudował arkę, aby ocalić swój dom.
Tak.
Przez nią też potem...
Przez co?
Przez wiarę. Tak?
Czytaj dalej.
Potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary.
Z wiary. Można powiedzieć, że przez wiarę.
Lub przez tą arkę, bo
albo przez tą arkę, bo ona była dowodem wiary.
No tak.
Nikt inny nie dał wiary słowom Boga. Tylko on budował. I jego wiara znalazła wyraz w posłuszeństwie w tym, że została wybudowana arka. On trwał w wierze w słowa Boga.
Tak.
I jaki był skutek? Ocalił swoją rodzinę i siebie. Tak?
Tak, tak.
A Bóg wydał wyrok na bezbożnych ludzi, ale on co zrobił, jest napisane?
Stał się dziedzicem sprawiedliwości.
Odziedziczył usprawiedliwienie swojej sprawiedliwości. Dziedzicem. Czyli dziedzicem stał się swojego usprawiedliwienia. Wszystko to, co ono dało, on to otrzymał. Czyli otrzymał gratisy wynikające z tego, że wierzył. Umarł w wierze Noe. Umarł w wierze. Przeżył potop i umarł w wierze. Okej. Dalej kogo mamy? Zobaczcie.
Abraham.
Dłuższy fragment o Abrahamie. Abraham. Co zrobił Abraham? Zobaczcie.
Uwierzył Bogu.
Uwierzył Bogu, a jak to było widać?
Zrobił tak, jak poszedł, wyszedł ze swojego kraju.
Najpierw wyszedł z Ur.
Znowu było to widać w czynie.
A potem po śmierci ojca wyszedł z Haranu. Czyli wiedział, gdzie idzie?
Nie,
Bóg mu powiedział wyjść, ale nie powiedział tam i tam, ja cię poprowadzę, potem ci powiem. I on wyszedł. Tak? Co dalej czytamy o nim? Co zrobił przez wiarę?
Przebywał w ziemi obiecanej, jak w obcej.
Tak, osiedlił się tam i żył tam, przebywał w tej ziemi, tam. Osiedlił się tam, przeprowadził się tam, byśmy powiedzieli, tak?
Mieszkał tam jakiś
sposób. Mieszkał tam. Ale jako co? Na swoim?
Nie.
Nie. Jako obcy tam był wraz z synem i jednym i wnukiem, Izaakiem i Jakubem. Mhm. Jako obcy tam żyli, tam byli tubylcy, ale Bóg mu nie dał wtedy tej ziemi. Tak? No i teraz co jest o nim napisane? Zobaczcie dalej w tym fragmencie.
Opłakiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
Czyli widzimy, że czego on oczekiwał?
Spełnienie obietnicy.
Tak, ale miał to obiecane. Czyli wiedział już, że jest miasto, którego twórcą i budowniczym jest Bóg. Tak? I teraz zobaczcie, co o nich dalej czytamy. Bo mamy zaraz Sarę, ale mamy tutaj 13 werset.
Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli. Cieszyli się nimi i witali je.
Dalej.
I wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby przecież wspominali te, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto.
Teraz popatrzcie. Abraham, Izaak i Jakub. Co jest o nich powiedziane? Że jak poumierali?
W wierze.
Poumierali w wierze, czyli do końca życia trwali w wierze. W co?
To spełnienie tego...
Tak, w oczekiwaniu na to, że Bóg da im miejsce w mieście, tak, które wybudował. Tak. I teraz czego, co oni wiedzieli, a czego się nie spodziewali? Gdyby myśleli o tej tutaj ziemi, to co?
Mogliby tam powrócić. Tak.
Mogliby tam wrócić. Ale oni wyznawali, że na tej ziemi
są tylko
gośćmi, pielgrzymami, bo Bóg Abrahamowi powiedział: tę ziemię to dam potem twojemu potomstwu, nie tobie. Ty jej nie dostaniesz. Więc Abraham myśli, no dobra, no to co ja tam wierzę? No dobra, no obiecał, Bóg to da, ale ja się do niczego nie doczekam. Nie, Abraham czekał. Tylko nie na to, a na to w niebie. To w górze, które jest. I on doskonale wiedział, na co czeka. Czyli tu się dowiadujemy, że Bóg mu powiedział pewne rzeczy. Jaką wiedzę miał Abraham? Co mu Bóg powiedział? I Bóg wie, on, Abraham wiedział, na co czeka. Nie doczekał tego?
Nie.
Nie doczekał, umarł. Zarówno on, jak i Izaak, i Jakub. Ale umarli w wierze. Do końca życia na to czekali. Zgadza się? I co jeszcze jest napisane o nich? 13 werset. Ujrzeli je z daleka. Cieszyli się i radowali. Wyznawali, że są obcymi pielgrzymami na ziemi. Bóg w jaki sposób dokładnie nie wiemy, ale pokazał im to. Czy mieli opis tego, czy mogli mieć jakieś widzenie, tego nie wiemy. Natomiast wiedzieli, na co czekają. I szczerze się cieszyli. Czyli dla nich to, na co oczekiwali, było tak realne, że trwali w wierze do końca dni.
I cieszyli się tym,
żyli tą nadzieją. Wiara jest czym? Gruntem rzeczy, których się spodziewamy. I dowodem czego? Tego, co jeszcze jest niewidzialne. Patrzcie, jak to gra z problemem, którym się borykają adresaci. Dla nich jest ciężko trwać w wierze, czego nie widać. Oni zaczynają wątpić.
Tak.
Oni zaczynają się zwracać do tego, co widać. A nacisk w tym całym wywodzie jest położony na to, czego nie widać. I wszyscy, którzy byli przed nimi, trwali w wierze w to, czego nie widać. A nie w to, co widać. I oni oczekują, że szukają ojczyzny. Bóg, jaki jest efekt tego? Oczekiwali tego? Poumierali w wierze, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Taki był efekt, no niestety. ale ujrzeli to i radowali się. I co jeszcze jest bardzo ważne? Jaki jest stosunek Boga do nich? Zobaczcie ten fragment. 16 werset.
Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto.
Wiecie, co to znaczy? Rozumiecie, co to znaczy, że Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem?
Że przyznaje, że ta wiara jest wiarą w to, co rzeczywiście Bóg obiecał.
Jeżeli ktoś mówi Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, to Bóg co?
Podobała się.
Raduje się. Jeżeli ktoś, kto nie trwa w wierze, ktoś, kto jest grzesznikiem, ktoś, kto jest nieposłuszny Bogu, mówi, Bóg jest moim Bogiem, to Bóg się cieszy? Byśmy powiedzieli, Bogu jest wstyd. Ten człowiek nie powinien się na Boga powoływać. Bóg wcale nie ma przyjemności w słuchaniu, jakim to on jest Bogiem dla tego człowieka, bo on wie, że jest inaczej. Ale to, że oni trwali w wierze, Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem. Czyli ich postawa oddaje chwałę Bogu. Bóg jest wywyższony jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, bo oni umarli w wierze. Czyli postawa tych ludzi i nazywanie, że Bóg był ich Bogiem, wywyższa Boga. Dlaczego? Bo ci ludzie są dowodem, że żyli tak, jak mówił Bóg. Rozumiecie? Czyli Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo często się mówi Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I Pan Jezus to mówi, on się nie wstydzi tego. Słuchajcie, no przyszedł Bóg na ziemi i mówił Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Wstydził się Bóg nazywać ich, ich Bogiem? Nie. Wielokrotnie sam to mówił. Zaraz przejdziemy sobie do Abrahama dalej. Zobaczmy Sarę. Bo czytamy w Księdze Rodzaju, jak pamiętacie, w 21 rozdziale bodajże, że Sara, jak usłyszała, to się trochę tak zaśmiała, prawda? Pamiętacie to?
Tak.
I Pan mówi, a ty się śmiałaś. A ona mówi nie. A Pan mówi, a wiem, że się śmiałem. Ale tutaj dowiadujemy się tego, co było konsekwencją tego całego opisu tam. Jaki był finalny skutek? I co się dowiadujemy o Sarze? Zobaczcie.
Że przez wiarę
otrzymała moc poczęcia potomka i urodziła Izaaka. Czyli Sara w konsekwencji uwierzyła, że to się stanie. Ona na początku się uśmiechnęła, ale jak pamiętamy, i Abraham się na początku uśmiechnął. Powiedział, Panie, byle tylko Ismael żył i będzie dobrze. A Bóg powiedział, nie Ismael. Ismaela pobłogosławię, ale nie on będzie dziedziczył obietnicy. Sara urodzi ci syna. Sara w namiocie uśmiechnęła się. Ale jak Bóg powiedział, śmiałaś się, to widzimy efekt finalny. Sara uwierzyła w to. I otrzymała moc poczęcia. I urodziła potomka, Izaaka. Pomimo bardzo podeszłego wieku. Dlaczego? Bo co jest napisane o niej?
Bo uznała za wiernego.
Tego,
który obiecał, czyli Boga.
Pamiętajmy, że Bóg obiecał Abrahamowi, że w jego potomku będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Więc Izaak się urodził jako ten, w perspektywie, w którym miała się ta obietnica spełnić. Abraham, Izaak, Jakub, a Pan Jezus pochodzi w prostej linii od Jakuba. Jako człowiek. No jest Żydem. Izraelitą, synem Izraela, potomkiem Izraela. Więc Sara uznała za wiernego tego, który obiecał, czyli że on spełni to słowo. Jaki był skutek?
Urodziła Izaaka.
Urodziła Izaaka. Mimo podeszłego wieku Abraham też miał blisko 100 lat i urodziła. Urodziła. Sara poczęła i urodziła Izaaka. Dalej czytamy o Abrahamie, zobaczcie, 17-19 werset.
Jeszcze mam takie pytanie. Tak? Tu jest w 13. Wszyscy oni umarli w wierze. 13, nie? To w kontekście
Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie możemy patrzeć, że wszyscy, dlatego że Henoch nie umarł.
No właśnie tak się teraz zastanowiłem.
Więc tu mamy, po prostu musimy widzieć, że jest podział na historię, kiedy się kończy jeden i zaczyna się drugi. Tutaj Abraham, Izaak i Jakub w tej pierwszej części są wzięci razem. Sara jest w środku, a potem jest jeszcze raz Abraham, to co mamy teraz, kiedy Izaaka na ofiarę musi oddać. Ale tu w pierwszym fragmencie mamy Abrahama, Izaaka i Jakuba, bo on mieszkał jako przechodzień ze swoimi synami. Izaakiem i Jakubem, tak? Wnukiem Jakubem. Więc tak należy to moim zdaniem rozumieć. No i teraz mamy o Abrahamie.
Gdyby to rozszerzyć szerzej, to mamy problem z Henochem.
Tak,
i tam jeszcze
tak,
się tak. Kain pojawia również.
Tak, tak, ale
jest jakby
tak,
wtedy
ale
kłopot,
to nie ma nawet sensu tego rozszerzać na wszystkich, bo musielibyśmy wtedy zastanawiać się, co z pozostałymi. Zauważcie, że tu konstrukcja rozdziału jest taka, że są pewne bloki i one są podsumowywane. Dalej też tak będziemy mieli. Co powiem o innych? Baraku, Samsonie, tak? I potem w grupie jest to o nich omówione. Jedno się dotyczy jednego, drugie drugiego, tak? Potem proroków się dotyczy, że tuali się. Cały blok mamy omówiony razem. Tak samo tutaj mamy Abrahama, Izaaka i Jakuba omówionych razem. Dlatego oni umarli w wierze.
Wolałam to wyjaśnić, żeby właśnie nie było jakby żadnych wątpliwości, nie? Bo tak czytając to można mylnie po prostu czasami.
Mamy 17-19 werset, słuchajcie. Co mamy o Abrahamie?
Wystawiony na próbę ofiarował Izaaka.
Tak.
Bóg nakazał.
Też pamiętamy tę historię, która jest opisana w 22 rozdziale Księgi Rodzaju, 16-19 werset. Przeczytajmy sobie ten fragment. Może 22 rozdział otwórzmy sobie, ale jeszcze jeden fragment chciałbym, żebyśmy przeczytali tam z tego. 22 rozdział. I mamy tutaj 5 werset. Piąty werset, przeczytajmy.
Wtedy Abraham powiedział do swoich służących: zostańcie tu z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i wrócimy do was.
Co Abraham mówi?
Że wrócą.
Obaj wrócą.
Wiecie, niektórzy wkładają tutaj w Abrahama, że on kłamał, że zrozpaczony był, myślał, że Bóg się rozmyśli. Że, no ale to jak gdyby kompletnie nie grałoby z jego wiarą. Tak? No ale dzięki Bogu mamy również list do Hebrajczyków, w których mamy wszystko wytłumaczone, tak? Ale zobaczmy, przypomnijmy sobie tą historię. Jak będziecie kiedyś oglądać filmy o Abrahamie, to bierzcie poprawkę na to, co tam ci scenarzyści i reżyserzy wymyślają z tym Abrahamem, robiąc z niego jakiegoś przerażonego człowieka, jakiegoś załamanego, jak gdyby z rozpaczonego, który po prostu ledwie na tą górę wchodzi. Nie do końca tak było, a wręcz mógłbym powiedzieć inaczej. Zobaczmy sobie jeszcze 16-19 werset tego rozdziału.
Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan. Ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego, błogosławiąc będę ci błogosławić, a rozmnażając rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A twoje potomstwo odziedziczy bramy twoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu.
Tak, będą wszystkie narody ziemi. I teraz co tłumaczy nam Paweł w liście do Hebrajczyków? że przez wiarę Bóg, Abraham wierzył, bo co w Izaaku Bóg mu obiecał? Że będą błogosławione wszystkie narody ziemi, że królowie z twojego syna wyjdą. A tu ofiaruje syna, on jeszcze żony nie ma. Jeszcze dzieci mu się nie urodziły. A Bóg mu mówi, oddaj na ofiarę. Ale co on? Ale Bóg obiecał. Niemożliwe, żeby zmienił zdanie. Ja wierzę. I Abraham wierząc idzie, no okej, oddaje syna. No cóż, tak trzeba. Ale to nie znaczy, że Bóg nie da mi w nim potomstwa, nie da mi w nim wnuków oglądać i prawnuków. Tak? I że w nim nie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Dlaczego? No popatrzmy, co dalej jest o nim.
Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych.
Abraham idzie na górę, myśli tak, no dobrze, ja go zabiję, Bóg go wskrzesi, wracamy do domu. Wszystko w temacie, no, dany na ofiarę, wskrzeszony z martwych, Bóg go wzbudzi z martwych, wracamy do domu i dalej wszystko jest okej, czekamy na żonę. Tak myślał Abraham. Dlatego powiedział, że załatwimy sprawę, przecież Abraham wiedział, że ma go ofiarować.
Abraham,
słudzy nie wiedzieli, ale on wiedział. I on mówi, załatwimy sprawę, złożymy ofiarę i wrócimy do was. Bo Abraham wiedział, że będą wracać razem, tak czy inaczej. On wierzył. Dlaczego? Bo Bóg mu obiecał, że w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Więc jaki był skutek tego, że wierzył? Jest napisane, przeszedł próbę i otrzymał swojego syna jakby z umarłych. Bo kiedy czytamy tą historię, to w sercu i w myśli decyzja już została podjęta. W decyzji Abraham zabił Izaaka, złożył go w ofierze. Nie wahał się. Nie zabił go dosłownie, ale Bóg zatrzymał jego rękę wtedy, kiedy decyzja już w umyśle i sercu Abrahama została podjęta. I dlatego Bóg mówi, nie wahałeś się. Tam decyzja została podjęta. I to się Bogu podobało, że się nie zawahał. Tak wierzył Bogu, że Bóg jest wszechmogący, że dla niego nie było to już problemem, w sensie stracę syna. Nie mogę go stracić, bo Bóg obiecał, że w nim. I to pokazuje jego wiarę. Czyli skutek był taki, że przeszedł próbę, otrzymał Izaaka z umarłych, tak? I zostało obiecane Abrahamowi, że w twoim potomku będą błogosławione wszystkie narody ziemi. A z listu do Galacjan wiemy, że chodziło o jednego potomka, a tym jest Chrystus. Jezus z Nazaretu. On jest tym potomkiem, którym będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Są już błogosławione wszystkie narody ziemi. Ale on na to czekał. Wszystko. Abraham, czytaliśmy wcześniej, on nie czekał tu na ziemi, on wiedział, że jej nie dostanie. On czekał na te niebieskie miasto. Dalej czytamy o Izaaku, co?
Błogosławił Jakuba i Ezawa odnośnie tego, co miało nastąpić. Przez wiarę.
Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa odnośnie przyszłości. Ale to Jakubowi pobłogosławił jako temu, który dziedziczy po nim obietnicę. Ta historia jest opisana w 27 rozdziale Księgi Rodzaju. Można ją sobie odświeżyć. Jeszcze o niej będziemy mówić raz przy okazji Ezawa, który sprzedał pierworództwo. I jaki był skutek tego, że Izaak udzielił Jakubowi przez wiarę błogosławieństwa? Tam mamy, czytamy, że Jakub, Izaak go oszukiwał, coś tam tak, że tu skóry, te sprawy, pamiętacie? Tak. Całą historię. A jest napisane przez wiarę. Izaak co zrobił?
Błogosławił Jakuba.
No właśnie. Przez wiarę błogosławił Izaak, Jakuba i Ezawa. Każdemu dał to, co dał. Czyli Bóg miał w tym swoją rękę. I to było przez wiarę. Odnośnie przyszłości. Jaka była ta przyszłość w wypadku Jakuba? Stał się ojcem 12 patriarchów. Dał początek narodowi, z którego poszedł Chrystus. Bóg go wybrał. A Jakub co zrobił? Zobaczcie w wersecie 21.
Umierając, pobłogosławił każdego z synów Józefa.
Tak, pobłogosławił przez wiarę synów Józefa. I synowie Józefa mają dział w Izraelu, podwójny. Mieli być bardzo licznymi ludami. Ale młodszy miał być liczniejszy od starszego. Który był młodszy, Jakub czy Ezaw?
Jakub. Młodszy Jakub.
To byli bliźniaki.
Tak.
Ale chodziło o to, że Jakub się urodził drugi. Miał być pierwszy,
a
cofnął i wyszedł Ezaw pierwszy. Mhm. I tak samo Jakub pobłogosławił dwóch synów Józefa, ale to młodszego pobłogosławił bardziej niż starszego i zrobił to przez wiarę.
Nie
tak, ojcze.
Ja wiem.
Ja wiem, jak.
Ja wiem, chociaż nie widział. Mhm.
Przez wiarę. A co Józef?
Umierając, wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenie co do swoich kości.
Tak, Józef nie dożył momentu, kiedy Izrael wyszedł. Ale wierzył Bogu, który powiedział, wyjdą. Powiedział, słuchajcie, proszę nie zapomnieć zabrać moich kości.
Niesamowite. Tyle lat wcześniej.
Musiał wierzyć, naprawdę wierzyć, że wyjdą. I wydał dyspozycję o swoich kościach. Tak. Wierzył, że obietnica dana Abrahamowi się wypełni. I tak się stało. Jeżeli czytamy Jozuego, zobaczcie, 24 rozdział, 32 werset, zobaczcie Jozuego, 24 rozdział, 32 werset, jeśli dobrze zanotowałem.
Zobaczcie.
24 rozdział i 32 werset.
Kości Józefa, które synowie Izraela przenieśli z Egiptu, pogrzebali w Sychem na części pola, które Jakub kupił od synów Hamora, ojca Sychema, za 100 monet i stało się ono dziedzictwem synów Józefa.
No, zabrali. Czyli stało się według życzenia Józefa, ale Józef przez wiarę kazał to zrobić. Wierzył, że Bóg wyprowadzi Izraela. Dalej mamy Mojżesza, słuchajcie. Jeszcze mamy troszkę czasu. Zobaczymy, jak nas będzie czas tam prowadził. Mamy Mojżesza. Co mamy o małym Mojżeszu, jego rodzicach?
Ukrywany przez swoich rodziców.
Tak, przez wiarę. Wierzyli Bogu, ufali Bogu i nie chcieli zabić swojego syna. Ukrywali go przed zabiciem. Bali się Faraona? No, to, że ukrywali syna, pokazuje, że bardziej bali się Boga niż Faraona. I Mojżesz co? Jaki był skutek? Przeżył. Adoptowała go córka Faraona i wychowywał się na dworze królewskim. Hmm. Zgadza się? Czyli zobaczcie, rodzice Mojżesza też bohaterowie wiary. Ufali Bogu, wierzyli Bogu. I teraz co zrobił Mojżesz? Zobaczcie, 24, 26 werset.
Przez wiarę, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wybierając raczej cierpieć ucisk z ludem Bożym.
Tak. Przez wiarę Mojżesz, będąc już dorosłym, zbraniał się być nazwanym synem córki faraonowej. Tak? Przez wiarę nie chciał być na dworze faraona, tak? Raczej wolał co?
Cierpieć
ucisk z ludem Bożym, niż mieć doczesną grzechu rozkosz. Rozkosz grzechu. Czyli co? Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona, wybrał znoszenie ucisków z ludem Bożym niż rozkosz grzechu, czyli nieposłuszeństwo Bogu. Potem co zrobił? Dlaczego opuścili Egipt? Nie bali. Bał się faraona, kiedy te wszystkie rzeczy się działy, jak faraon im groził? Jak do faraona trzeba było pójść i powiedzieć mu w twarz, że to i to się spotka? Przecież mogła go spotkać śmierć. Ale się nie bał, bo zaufał Bogu. Bóg mówi, ja was wyprowadzę, a ty będziesz tym, który będzie prowadził. Jak obchodził Paschę?
Przez wiarę
obchodził Paschę. Jaki był jego koniec, zobaczcie. Jest napisane...
Wytrwał tak, jakby widział niewidzialnego.
Wytrwał tak, jakby widział niewidzialnego. Nie widział, ale tak trwał, jakby widział. Potem Bóg mu się ukazywał. Tak? Rozmawiał z Bogiem potem. Ale na początku Bóg mu się nie pokazał. Krzak się palił. Ale potem już z Bogiem rozmawiał. Ale trwał w wierze. Bóg mu potem chwałę swoją pokazał. Ale to wszystko potem. Przez wiarę obchodził Paschę i pokropienie krwią. Kiedy przechodził anioł i zabijał pierworodny, to trzeba było przyjąć na wiarę, że się nic nie stanie i że on przejdzie. Tak. A jaki był skutek? Zobaczcie. Co uważał za ważniejsze?
Z niewagi pomazańca. Niż
jak macie napisane?
Egiptu.
Z niewagi znoszone dla Chrystusa.
A jaką czcionką jest napisane dla Chrystusa?
Kursywą.
Nie, znoszone
jest
dla
Chrystusa.
A to jest z
niewagi. Napisane, znoszone.
A jak przeczytacie bez tej kursywy, to jak to brzmi tekst?
Uważam z niewagi dla Chrystusa za większe bogactwo.
Nie, bez dla.
Bez dla, nie ma dla.
Dla też
uważam.
Jeszcze raz proszę przeczytać.
Uważam z niewagi Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu.
Uważał z niewagi Chrystusa, kto, co to znaczy Chrystus?
Pomazaniec.
Pomazaniec.
Tak, namaszczony.
Wybrany pomazaniec.
Dawid był pomazańcem, był Chrystusem?
Był.
Był. Nie tym, ale był. Bo został pomazany? Samuel pomazał go na króla, wylał na niego olejek?
Tak.
Był pomazańcem?
Tak.
Po grecku to Chrystus. Po hebrajsku Mesjasz, a po grecku Chrystus. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 34-35.
Który rozdział?
7. 34-35 werset. To jest przemówienie Szczepana i Szczepan tam mówi o Mojżeszu.
Patrząc, widziałem utrapienie mojego ludu, mego ludu, który jest w Egipcie, i słyszałem jego wzdychanie, i zstąpiłem, żeby go wybawić. Dlatego teraz chodź, poślę cię do Egiptu. Tego Mojżesza, którego się... Tego Mojżesza, którego się wyparli, mówiąc, któż cię ustanowił wodzem i sędzią, tego Bóg posłał jako wodza i wybawiciela przez rękę anioła, któremu się ukazał w krzaku.
Okej.
Okay. Dobrze.
Bardzo dobrze. Czy Mojżesz był wyznaczony przez Boga do tej misji?
Tak.
I tak mu łatwo poszło. Wszyscy się cieszyli. Cały lud go czcił. Wielu. Jaki to wspaniały przywódca.
Nie.
Co go spotkało ze strony ludu?
Utrapienie miał.
Zniewagi. Utrapienie. A dlaczego to utrapienie go spotkało? Bo na kogo Bóg go wyznaczył? Do czego go Bóg namaścił? Do bycia tym, który wyprowadzi. Czyli on był przywódcą, on był pomazańcem pańskim do tego dzieła. I wolał znosić zniewagi tego swojego pomazania, tego, do czego go Bóg wyznaczył, niż skarby Egiptu.
I spokój.
Więc to on jest tym pomazańcem. On wolał znosić zniewagi jako przywódca, do czego mu go wyznaczył Bóg, chociaż łatwo nie było, ale wolał te utrapienia. Ile razy on wołał: Panie. Będziemy czytać teraz w Księdze Liczb. Panie, lepiej mnie zabij, ale już ja nie muszę na to patrzeć. Dałeś mi to, ale ja nie dam rady. Ja już mam tego dość. Tak miał serdecznie czasami dość. Ale to przez wiarę było większym dla niego radością niż skarby Egiptu. I uważał te zniewagi za lepsze niż skarby Egiptu. Dlaczego?
Bo wypatrywał zapłaty.
Bo Bóg powiedział: ja cię będę błogosławił. Będzie dzień, że w tym narodzie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I Mojżesz powiedział: proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Jak ja. I ten będzie właśnie tym pomazańcem. Mojżesz wiedział, na kogo czeka. Wiedział, jakie będą obietnice, i on wypatrywał zapłaty. On wiedział, że w tym potomku będzie jego zapłata. Jaka? Zaraz sobie powiemy. Żył w wierze i umarł w wierze. Do końca zachował wiarę. Był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi. Nie patrzcie na to, że nie wszedł do ziemi obiecanej, bo nie oddał chwały Bogu. Mimo to był najpokorniejszym z ludzi.
I nazywał się przyjacielem.
Przyjacielem Boga został nazwany Abraham.
Tak, tak.
A mówimy o Mojżeszu.
I to Bóg o Mojżeszu powiedział najpokorniejszy.
O Mojżeszu najpokorniejszy z ludzi, a Abrahamie powiedział: czy mojemu przyjacielowi nie powiem, że to mój przyjaciel. Nie powiem mu, że Sodomę chce spalić? Powiem mu. Więc przez wiarę Mojżesz nie cofnął się, zostawił Egipt, skarby, bogactwo, wolał się tułać i nosić znieważania, nawet w tej tułaczce, od swoich, ale to dla niego było wspanialsze i więcej warte. Dlaczego? Bo to się wiązało z obietnicą Boga. On wypatrywał Bożej obietnicy, a nie tu doczesnych rzeczy. On wypatrywał czegoś więcej, dalej niż to tu i teraz. Pamiętacie, z czym mają problem adresaci?
Tak,
zaczynają się skupiać na tym, co tu i teraz,
co widać,
i tracą z oczu to, co niewidzialne. A te przykłady, popatrzcie, mówią o czym? Że ci wszyscy patrzyli na to, co niewidzialne. Oczyma wiary to widzieli. A to, co widzialne, zostawiali na boku. Traktowali jako tymczasowe, przemijające. A skupiali oczy na tym, co niewidzialne i wieczne. Na Bożej zapłacie, czyli na Bożej obietnicy. Dlatego te przykłady, zobaczcie, są takim przeciwwagą dla problemów, z którymi borykają się adresaci. Tak? I mają pokazać, kogo mają naśladować, bo dalej będziemy mieli w 12 rozdziale, że to jest obłok świadków.
To ich przodkowie.
Tak, pamiętajcie o nich. Dobrze.
I jakie okoliczności przezwyciężyli dzięki tej wierze? Nie tylko wytrwali przez całe życie, ale też różne historie są z tym związane.
Dokładnie. To całe historie są, no my nie będziemy w tej chwili rozważać tych historii wszystkich, bo zrobilibyśmy tutaj odrębne studium. zrobiłoby się z tego odrębne studium i stracilibyśmy wątek listu do Hebrajczyków, dlatego ja nie chcę tego rozważać ponad miarę. Kto chce, dzieje Izraela było studium, tak? Życiorysy wszystkich tych bohaterów wiary były. Można je sobie przesłuchać. Kto był, to pamięta. Kto nie pamięta, można wrócić. Ale dzisiaj to omawiamy tylko w telegraficznym skrócie, żeby skupić się na wierze. Dalej co mamy? Zobaczcie, Izrael. Mamy 29 werset. Wiarą przeszli przez Morze Czerwone jako suszy, o co pokusiwszy się Egipcjanie potonęli. Przez wiarę przeszli Morze Czerwone suchą stopą. Zgadza się? Mhm. Czyli uwierzyli Bogu. Pamiętacie, jak to było?
Tak, zrobili ruch.
Bóg mówi, czego ty leżysz? Ty wstań i idź. Mojżesz się modli, tam prosi. Zobaczmy sobie ten 14 rozdział, 21, 22 werset. Zobaczcie. 14 rozdział, 21, 22 werset. Co tam mamy?
Wtedy Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan rozpędził morze silnym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i osuszył morze, a wody się rozstąpiły. I synowie Izraela szli środkiem morza po suchej ziemi. Wody były dla nich murem po ich prawej i lewej stronie.
Teraz wyobraźcie sobie, kto sobie może zobaczyć tą zatokę Akaba, to jest taki spory kawałek. Może tam widać jeden brzeg i drugi w tym miejscu, ale to jest potężna przestrzeń. No i teraz tam, jak patrzyłem tej płycizny, to tam, no tam, żeby nie skłamać, ale tam około 100 metrów jest. To jest płytkie miejsce, bo reszta to po kilka kilometrów zaraz obok głębiny. No ale wyobraźcie sobie dwa wały wysokości jak wieżowce, a ty masz przejść środkiem.
Trzeba z może, tam wejść.
No, żeby, no, widok na pewno.
No, a to stoi ci, no i teraz wejdź, przejdź to, no to przecież też tam sporo ludzi było. Słuchajcie, no wtedy na Ziemi nie żyło 9 miliardów ludzi, tylko wiele, wiele mniej, więc taka masa około 2 milionów to była dla tych okolicznych narodów potęga. To po prostu była chmara ludzi przy tej ilości, która tam mieszkała. To była naprawdę ogromna ilość tłum. I oni mają przejść przez to, słuchajcie. Ze wszystkim, przecież oni nie szli sami ludzie. Tam jest napisane, że oni tyle wzięli, że złupili Egipt. Tam bydło idzie, to wszystko, to trzeba przejść. I oni przeszli suchą stopą, ale wierzyli, trwali w wierze. Jest napisane, że wyszli z wiarą. Więc tu się dowiadujemy, co było w tych ludziach. Przeszli wiarą przez Morze Czerwone. Dalej, co czytamy w 30, kiedy już byli po zachodniej stronie Jordanu, to co? Przez wiarę upadły mury Jerycha. Bóg powiedział nie atakować miasta. Macie chodzić i trąbić, wszystko w temacie. I dowiadujemy się, że oni wierzyli, że tak się stanie.
Chodzili i trąbili.
Że to było zrobione w odpowiedniej postawie. Mamy kolejną osobę, Rahab, nierządnica, tak, która żyła w Jerycho, tak? I co? Dlaczego przyjęła szpiegów?
Przez wiarę.
Przez wiarę. A pamiętacie co? A ten Bóg co chce, to zrobi. Tu nikt się przed nim nie ostoi. Ona trwała w wierze w Boga i w to, że On jest wszechmogący. I jaki był tego skutek?
Nie zginęła.
Nie zginęła.
Z niewierzącymi.
I ma udział w tym wszystkim.
A, tak. No.
Bo z niej
w rodzinie.
W jej rodzinie jest jak gdyby jej rodzina jest
W rodowodzie Pana Jezusa.
W rodowodzie Pana Jezusa. bodajże chyba ze strony Józefa, tak? Dobrze mówię? Czy Marii? Już nie pamiętam, ale chyba Józefa. Wydaje się, że w Mateusza jest ona wymieniona.
Tak.
Tak, Mateusza, ze strony Józefa, tak. Także, słuchajcie, znajdujemy ją w życiorysie Pana Jezusa wymienioną, prawda? Że wyszła za mąż, za Izraelitę, dzieci miała, ma udział w tym wszystkim. Jest osobą, która jest wymieniona, jest bohaterką wiary.
Nie przypadek.
Prawda? I teraz zobaczcie, mamy szerszy fragment troszeczkę, bo mamy tak, 32, 38 werset. Mamy jeszcze Baraka, Gedeona, Samsona, Jeftę, Dawida, Samuela, proroków. I teraz mamy taki fragment, zobaczcie, którzy przez wiarę zwalczyli królestwa, czynili sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszcze zamykali, zagaszali moc ognia, uchodzili ostrze miecza, mocnymi się stawali z niemocnych, mężnymi trwali na wojnie, wojska cudzoziemców do uciekania przywodzili. Teraz jeżeli popatrzymy na wydarzenia z życiorysów tych ludzi, to w jednych było to, w drugich było to, tu jest, oni są ujęci tu w grupie. Można oczywiście zrobić tutaj rozbiór tego na czynniki pierwsze, omówić każdy życiorys, żeby dostrzec te rzeczy. Tak, ale jeśli widzimy tutaj sędziów, jeżeli widzimy tutaj królów, tak, jeżeli widzimy tutaj proroków, to w każdego z ich życiu były albo wydarzenia, że byli zwycięzcami w bitwach, albo czynili sprawiedliwość jak Samuel, prawda? Albo zwyciężali, albo obalali królestwa wrogów, zwyciężali nad wrogami, przejmowali miasta, te miasta państwa, tak? Więc widzimy, że oni to zrobili dzięki wierze, bo wierzyli, że Bóg ich pobłogosławi. Bo Bóg powiedział, idź, a ja ci będę błogosławił. Była obietnica? Dostępowali tych obietnic? Każdy tych, któremu Bóg obiecał. To były indywidualne obietnice, ale oni wierzyli w to. Dlaczego? Bo gdzieś dalej była obietnica, że ma się pojawić Mesjasz, że lud nie może zginąć, że musi przetrwać. Więc oni w to wszystko wierzyli. Bóg im bezpośrednio błogosławił. Ale też wśród nich, zobaczcie, byli tacy, co?
Przeżynali piłę.
Były również wśród nich niewiasty, które odbierały umarłych, wzbudzonych z martwych. I kiedy sobie poczytamy na przykład o... tam macie odnośnik nawet chyba Elizeusz bodajże, to on dzięki wierze, tam on chyba dwie osoby ożywił, syna zmarłego tej kobiety bodajże. Tak. Tak.
Żeby ona sama nie została.
Słucham? Tak, żeby ona sama nie została. To był właśnie Elizeusz. Chyba Elizeusz, nie Eliasz, Elizeusz. Dobrze kojarzę. Elizeusz. Dobra, przeczytajmy sobie ten fragment. Pierwsza Królewska bodajże, 17:23. Pierwsza Królewska, 17:23. Tak, nie Eliasz. Dobrze, Eliasz. Eliasz wziął dziecko i zaniósł je z sali do domu, oddał go matce jego i Eliasz. Wejdź, syn, twój życie. I rzekła niewiasta od Eliasza, terazem poznała, iżeś jest mąż Boży, słowo pańskie w uściech twoich prawda jest. Popatrzcie, przez wiarę, tak, Eliasz był przekonany, że Bóg może to zrobić i ona uwierzyła, oddała chwałę Bogu. Wszystko przez wiarę. Więc i takie historie były. I dalej co czytamy? Ale byli również tacy, którzy doświadczali pośmiewisk, biczowania, więzienia. Jak poczytamy sobie życiorys Jeremiasza, który był prześladowany. Potem innych proroków, proroka, którego to zabili między świątynią a ołtarzem?
Zachariasza.
Byli prorocy, którzy byli wtrącani do więzienia. Byli prorocy, którzy cierpieli niedostatek. Eliasz mieszkał w jaskini. Mówił, że on tylko sam został już. Już nikogo nie ma, nie, tylko ja. Bóg mówi, nie, jeszcze są. Tak? Ale byli prześladowani, byli ścigani. Jeśli chodź, zejdź. Jeśli ja jestem prorokiem Bożym, to niech stąpi ogień z nieba. Zejdź, proroku, stąpił ogień. Potem już się nie bał. Uciekał. Bo przecież jak mnie król dopadnie, to nie przeżyję. Bóg mówi, przeżyjesz. Doświadczali różnych strasznych rzeczy. Niektórzy byli przerzynani piłą, zabijani, torturowani. Ale co się stało? Jaki był tego efekt? Zobaczcie. Był świat ich godzien?
Nie.
Nie był godzien, dlatego że otaczali ich ludzie, którzy żyli inaczej. Ale oni żyli zgodnie z tym, jak wierzyli, tak? Tułali się po pustyniach, górach, jaskiniach i jamach. Ale jaki był efekt tego wszystkiego? Jaki
zyskali
był efekt tego wszystkiego?
Zyskali chrupne świadectwo.
Zyskali chrupne świadectwo dzięki
wierze.
Czyli jak Bóg ich uznał?
Za sprawiedliwych.
Bóg ich uznał za sprawiedliwych. Musieli jeszcze będą musieli jeszcze udowadniać swoją sprawiedliwość?
Nie.
Będą musieli jeszcze uwierzyć raz Bogu?
Nie.
Oni
nie.
Już
nie.
Mu uwierzyli. Przeczytajmy sobie Księgę Rodzaju, 3 rozdział, bo już 22 czytaliśmy, 3 rozdział, 15 werset. Księga Rodzaju, 3 rozdział, 15 werset.
I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę.
Powtórzonego prawa 18:18. Zobaczcie.
Budzę im proroka podobnego do ciebie spośród ich braci i włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkażą.
Popatrzcie, jak sięgnąć pamięcią. Od początku już w Edenie, potem przez Abrahama, Izaaka, Jakuba, przez Mojżesza i proroków zapowiadany był Mesjasz, który będzie błogosławieństwem dla całego świata. A z nim były związane obietnice nowego nieba, nowej ziemi, nowego Jeruzalem, wieczności z Bogiem, zmartwychwstania. I wszyscy oni trwali w wierze. Ale co jest napisane?
Że nie dostąpili spełnienia obietnicy.
Doczekali tego?
Nie.
Oni dostępowali spełnienia obietnic tych, co tu i teraz już Bóg im obiecał. Bóg powiedział, że Abrahamowi urodzi się Izaak?
Tak.
Urodził się?
Tak.
Ale czy Abraham widział, jak w nim są błogosławione wszystkie
nie,
narody?
Nie.
Nie dożył tego czasu. Umarł wcześniej, chociaż długo żył. Czy Henoch zobaczył to za życia?
Nie.
Nie, on jest u Pana, ale tu nie doczekał. Abel doczekał?
Nie.
Nie doczekał. Tak samo wszyscy pozostali. Oni trwali w wierze, ale nie doczekali. Izajasz, chyba jeden, on najwięcej chyba mówił o tym błogosławieństwie, ale go nie doczekał. Ezechiel widział nową świątynię. Słucham?
Ale umarł w wierze, że to się stanie.
Ezechiel widział nową świątynię. Widział to wszystko. Widział chwałę Pana, która odchodzi. I widział chwałę Pana w widzeniu, która wraca do świątyni. Ale nie dożył. Ale umierał i wierzył w to. Czyli otrzymali chlubne świadectwo, umarli w wierze, ale nie doczekali tego technicznie momentu. Ale oni dla Boga żyją, jak mówi Ewangelia Łukasza, tak jak Pan już tłumaczy, oni dla Boga żyją. Dlaczego? Bo umarli w wierze. Ale nie doczekali tego, co głosiła ta obietnica. Jedna. Nie inne wszystkie, jedna obietnica. A ta jedna obietnica to była ta, która się przewija od Edenu. że będzie potomek, którym będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Przyjdzie ten, który będzie źródłem błogosławieństwa dla wszystkich od początku świata. Wybranych, którzy wytrwali w wierze. I teraz popatrzcie, dlaczego tak się stało? Ten ostatni fragment, werset mówi. Dlaczego tak się stało?
Aby oni nie stali się doskonali bez nas.
No właśnie, żeby oni nie stali się doskonali bez nas. I teraz popatrzmy sobie na trzy fragmenty listu do Hebrajczyków. Popatrzmy sobie na rozdział 7, werset 11.
Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Arona?
Mhm. Czyli co potrzeba było? Doskonałość przez co jest osiągalna? Ta doskonałość.
Przez kapłana według porządku Melchizedeka.
Pojawił się? Doczekali? No nie.
Nie
doczekali. Kolejny fragment. 9 rozdział, 15 werset.
Ażeby przez śmierć poniesiono dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego testamentu ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.
Czyli? Punkt zwrotny to jest Chrystus. Mhm. Tak? Jego krew, jego ofiara przywraca co? Daje co? Doskonałość. Nie wiarę, nie sprawiedliwość, doskonałość daje. I jeszcze trzeci werset, fragment 10-14, zobaczcie.
Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.
Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Teraz popatrzcie. Jest moment zwrotny, bo jest napisane, że inaczej Chrystus musiałby cierpieć od początku świata, żeby za każdego musiał umierać, ale on umarł raz. I teraz tak. Ci, którzy byli przed Chrystusem, potrzebują zostać usprawiedliwieni z wiary?
Nie, bo nie umarli w wierze.
Bo nie umarli.
Oni nie potrzebują tego, Bóg już ich usprawiedliwił z wiary. Oni umarli w wierze, oni wszystko już mają. Abraham został usprawiedliwiony z wiary, a nie będzie usprawiedliwiony z wiary. Ci bohaterowie wiary otrzymali chrubne świadectwo. Umarli w wierze, oni nie potrzebują być usprawiedliwiani. Oni są sprawiedliwi, uznani przez Boga za sprawiedliwych. Umarli w wierze. Problem polega na tym, że z technicznego punktu widzenia nie dostąpili tego, co głosiła obietnica. Za wcześnie umarli. Tak? Dlatego wszyscy razem osiągają to, co jest w Chrystusie. Doskonałość. Kto pierwszy zmartwychwstał?
Chrystus.
On jest pierwociną, jest napisane w liście do Koryntian, prawda? Jest pierwszym, jako pierwszy plon. A potem wszyscy, którzy są w Chrystusie. Wszyscy, którzy są w Chrystusie. Czyli zmartwychwstanie rozpoczyna się, rozpoczęło się od Chrystusa. I dla wszystkich rozpoczyna się w momencie, kiedy On przyjdzie po swoich. Pierwsi zmartwychwstają ci, którzy, tak jak mówimy, Kościół, potem wszyscy pozostali. Natomiast zauważcie tutaj, ci, którzy umarli w wierze, nie dostąpili tego bez nas. Czyli jest taki moment zwrotny, popatrzcie. Chrystus umiera, patrzcie na list do Hebrajczyków. I dla tych, którzy muszą uwierzyć, jest droga otwarta, bo już jest spełnienie obietnicy, w sensie, że się pojawił ten, który złożył ofiarę. Doskonałość jest osiągalna, ale musisz uwierzyć. tamci już uwierzyli, ale czekali na tą ofiarę, żeby otrzymać doskonałość wynikającą z ofiary i przystęp do zmartwychwstania, bo jak można zmartwychwstać, skoro nie ma tego, który zmartwychwstał pierwszy? Czyli Bóg ich usprawiedliwił ich, natomiast oni wierzyli w co? Dla nich nie było wątpliwości. No to co, gdyby Chrystus nie umarł, to oni by nie zmartwychwstali? Ale oni wierzyli właśnie w to, że w tym potomku będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Oni nie musieli już w nic więcej uwierzyć, tylko że oni tego nie doczekali. I teraz jest Chrystus, w której ofierze jest doskonałość dla jednych i dla drugich. Bo jest taka koncepcja, że oni umarli nieusprawiedliwieni z wiary, tak, też jest taka koncepcja głoszona, że dopiero jak Chrystus umarł, to oni mogli zostać usprawiedliwieni. Więc tak naprawdę umarli jako grzesznicy. Ofiara Chrystusa działa wstecz, bo oni by byli potępieni, gdyby nie ofiara Chrystusa. Tego nie ma w Biblii. Oni są sprawiedliwi. Natomiast Bóg w swoim planie przewidział doskonałego kapłana według porządku Melchizedeka, zanim świat powstał. Więc popatrzmy na to z perspektywy Pisma Świętego, tak jak Bóg to pokazuje. Wszystko się skupia na Chrystusie.
Tak.
I ci bohaterowie wiary wiedzieli, na co czekają. Oni widzieli rzeczy, których myśmy nie widzieli. Ujrzeli to z dala. Ale oni wiedzieli, na co czekają. I wierzyli w to do śmierci, ale z racji okresu życia i miejsca, w którym funkcjonowali, nie doczekali tego momentu. Dlatego Chrystus mógł tylko raz umrzeć. Natomiast ona nie działa wstecz na nich jako usprawiedliwienie dla grzeszników, ale ona daje im przystęp do tych wszystkich błogosławieństw, które są dostępne dopiero po tym, jak się ta ofiara dokonała. One były wcześniej niedostępne. Z perspektywy czasowej. Natomiast oni byli ich uczestnikami przez wiarę, czyli trzeba było tylko doczekać tego momentu. Rozumiecie czy nie? Bo to, żeby to dobrze zrozumieć, żeby to dobrze ogarnąć, ofiara Chrystusa spina wszystkich sprawiedliwych. Sprawiedliwych, nie tych, którzy potrzebują usprawiedliwienia, bo dziś my potrzebujemy usprawiedliwienia. Tam już jest lista zamknięta. Do Chrystusa lista jest zamknięta. Oni umarli w wierze, nie dostąpiwszy tego, co głosiło obietnicę. Dziś lista teoretycznie jest otwarta, bo jeszcze wielu może uwierzyć, tak? Bóg wie, którzy uwierzą, więc z perspektywy Boga lista jest zamknięta. My nie wiemy.
Z perspektywy czasu jest otwarta.
Tak, z perspektywy czasu, no w zasadzie chyba tak, masz rację. Z tego tak można by było powiedzieć, że jeszcze po prostu nie wszyscy uwierzyli, ale już do Chrystusa wszyscy. Tam już nikt więcej nie uwierzy, oni już, to już tak. Dokonało się. Tylko patrzmy na to w ten sposób, że oni są sprawiedliwi, bo Biblia by kłamała, że Abraham został usprawiedliwiony z wiary. Oni umarli w wierze, nie w coś tam, tylko w obietnicę Boga, w tą obietnicę, tak? Czyli tego, że będzie potomek, którym będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Oni umarli w wierze, i gdyby doczekali, nie byłoby problemu. Zachowaliby się jak ci apostołowie, tak? Przyjęliby Chrystusa i byłoby wszystko. Ale oni go przyjęli wiarą, zanim umarli. Mimo, że jego jeszcze nie było. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oni trwali w wierze, więc są sprawiedliwi. Potrzebowali tylko tej doskonałości, która wynika z ofiary Chrystusa. Ona była dla nich zagwarantowana, ale z technicznego punktu widzenia czasowego jeszcze się nie dokonała. Tak jak my. Mamy zagwarantowane miejsce w niebie. Wierzymy w to? Ale czy to technicznie, czasowo stało się? Nie, my jeszcze tu pielgrzymujemy w oddaleniu. Ale czy Bóg zawiedzie? Nie, my trwamy w wierze. Ale przyjdzie moment, że to się stanie. I powiemy, no, stało się. Tak samo oni. To było dla nich już zapieczętowane, zaklepane, byśmy tak powiedzieli kolokwialnie. Ale niestety, no trzeba było doczekać do tego momentu zwrotnego. Przełomowego dla historii wszechświata. I w tym momencie oni otrzymują to, co się nazywa doskonałość, na mocy ofiary Chrystusa, tak? I osiągają cel razem z tymi, co po. Oni razem osiągają ten sam cel. Zbawienie dusz. Zmartwychwstanie. Każdy w swoim porządku. Ale zmartwychwstanie. Wieczność z Bogiem. To już jest pewne dla nich. Ale nie osiągnęli celu bez nas. Czyli oni nie otrzymają zmartwychwstania wcześniej niż zmartwychwstanie Kościół. Rozumiecie? Ale ten cel jest jeden. Natomiast doskonałość już jest. Rozumiecie? Więc ważne jest, żeby patrzeć na nich nie jako na grzeszników, którzy tam robili co mogli, ale muszą uwierzyć w Pana Jezusa, tak? I ofiara Jezusa usprawiedliwia grzeszników na wstecznie, oni są sprawiedliwi. Ale potrzeba zgładzenia tych grzechów przed Bogiem. Natomiast oni są sprawiedliwi. Oni umarli w wierze. Oni otrzymali chlubne świadectwo. Czego więcej można chcieć od ludzi? Oni zrobili to, co do nich należało. My, każdy z nas musiał uwierzyć i my jeszcze musimy trwać w wierze. Dlatego bierzmy z nich przykład, bo oni wytrwali. My dostępujemy obietnic już teraz. Oni umarli, nie doczekawszy tych obietnic. Dlatego są przykładem dla nas, którzy żyjemy w czasach, kiedy ofiara Jezusa Chrystusa już się dokonała. Czyli w pewnym sensie ofiara Jezusa Chrystusa działa w dwie strony. Do tego momentu i od. Ale musimy zobaczyć w jakim zakresie. Nie w zakresie, że ona działa wstecz jako usprawiedliwienie grzeszników, bo oni by umarli, potępieni by byli, gdyby nie to. Nie, oni są sprawiedliwi. Bóg ma dla nich plan i miejsce jako sprawiedliwych. Natomiast to musiało zostać zapieczętowane w momencie, kiedy zostało uruchomione nowe przymierze. Kiedy ofiara Jezusa Chrystusa się dokonała. Bo Chrystus raz umarł, a nie od początku świata wiele razy. I nie ma ani jednego, który jest usprawiedliwiony z uczynków. Abraham też. Więc trzeba było ofiary Jezusa Chrystusa, żeby zgładzić wszystkie czyny, które się Bogu nie podobały. Ale oni byli uznani za sprawiedliwych przez wiarę. Tak samo my, przez wiarę. Wszyscy przez wiarę.
I tak wtedy i teraz widać to w uczynkach.
Tak. Poprzednim razem tego nie rozważaliśmy tego w takim zakresie. Nie mówiłem tego. Teraz tak to widzę, czyli dołożyliśmy do dzisiaj do tego studium te spostrzeżenia. Macie materiał do przemyślenia, jedni już to słyszeli, drudzy nie. Jeżeli będą pytania, chętnie na nie odpowiem. Podsumujmy sobie. Czyli co mają bohaterowie wiary w momencie, kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał? Udział w pierwszym zmartwychwstaniu. A co tu się dzieje u mnie? A czemu ja nie jestem we wtorku? Ktoś się rozłączył. Momencik, przerwę robimy. Więc mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, doskonałość na mocy ofiary Jezusa Chrystusa. Musieli na nią czekać, choć mieli ją zagwarantowaną na podstawie wcześniejszego usprawiedliwienia z wiary. Tak? Bóg ich usprawiedliwił z wiary, ale wiedząc, co się będzie działo później. Tak? Oni też oczekiwali tego potomka, tak? Czyli wierzyli w niego. Więc to nie jest tak, że oni oczekiwali na coś i gdyby nie to, to z nimi by było źle. Nie, oni umarli w wierze. W tym zakresie tak. Natomiast nie dlatego, że potrzebowali usprawiedliwienia. Potrzebowali tej doskonałości, która jest osiągalna na mocy ofiary Chrystusa. Doskonałości nie osiągnęli. Teraz już ją mają. Bohaterowie wiary, wnioski. Co charakteryzuje bohaterów wiary?
Umarli w wierze.
Tak. wytrwali w wierze do końca. W co wierzyli?
W słowa Boga.
W słowa Boga. O tym. W obietnicę potomka. Między innymi. Wierzyli, że Bóg jest wszechmogący i że potomku jego będą, w potomku Abrahama będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Czy czekali na błogosławieństwo tu na ziemi teraz?
Nie.
Nie, czekali na więcej niż to błogosławieństwo, na niebieskie miasto, miasto z nieba. Czekali na spełnienie obietnicy w potomku, Mesjaszu, Jezusie. Jak bardzo silna była ta wiara?
Wystarczająco, by wytrwać w niej.
Jest to takie stwierdzenie. Tak silna, że wierzyli w to, co niewidzialne, jakby było widzialne. Tak naprawdę ja mówię, po co wierzyć w coś, co jest widzialne? To już nie trzeba wierzyć. No. Co, no widzę was, to ja mam wierzyć, że wy tu jesteście?
No ale nawet Pan Jezus powiedział o Tomaszu. Zobaczyłeś?
Zobacz.
No, on wierzysz już? Uwierzyłeś.
Rozumiecie? A oni wierzyli w to, co niewidzialne, tak jakby było widzialne. Ty wiesz, że to jest. Łatwo jest uwierzyć, że Ewelina czy no, że siedzicie tutaj, tak? Ale jakby kogoś tutaj nie było, to jak ja bym powiedział wam, że nie wiem, Wercia tu siedzi, to co? Wierzylibyście?
Musielibyśmy na słowo.
Musielibyście zobaczyć, albo uwierzyć na słowo, albo powiedziałbym, zamknąłbym drzwi, posadził tam kogoś, powiedział, on tam siedzi. Wierzylibyście? Jeżeli znacie, że ja jestem prawdomówny, to byście wierzyli.
Tak.
Ale jeżeli ja bym raz kłamał, raz nie kłamał, to... Prawda?
Niekoniecznie byśmy wierzyli. Przez wiarę kroczymy, a nie przez widzenie.
Ładnie. Czyli oni wierzyli w to, co niewidzialne, jakby było widzialne. Zawsze mnie pytacie. Nie wszyscy tutaj. Kasia mnie pyta. A Ela była? Agnieszka była, Darek był, tam są, na internecie. Bo widać? Ja widzę, ale wy nie. I teraz ja mówię, byli. No i teraz pytanie. Wierzycie czy nie wierzycie? Rozumiecie? To jest na tej zasadzie. A oni wierzyli w rzeczy niewidzialne, jakby były widzialne. Czyli...
Dla nich to było oczywiste, oczywiste.
To była tak silna wiara, że oni wierzyli w to, co niewidzialne, jakby było widzialne.
To była tak silna wiara, że dawali się zabić za tą wiarę.
Dokładnie. Gotowi byli dać się zabić i nie cofali się. Bo jest napisane tutaj, że woleli co? Dostąpić lepszego zmartwychwstania. Zobaczcie, w 10, 11 rozdziale jest napisane.
Torturowali aby dostąpić
lepszego zmartwychwstania. Wierzyli w zmartwychwstanie.
W lepsze.
W lepsze zmartwychwstanie, do życia. Oni woleli umrzeć, niż nie dostąpić tego zmartwychwstania. Abraham w co wierzył? Że Bóg może wzbudzić zmartwych, że zmartwychwstanie jego syn. To nie jest tak, że nauka o zmartwychwstaniu pojawia się wraz z Panem Jezusem. Nie. Ona od początku istniała. To, że Biblia nie zawsze o tym mówi, albo wspomina jednym zdaniem, to nie znaczy, że nie było też. Więc oni oczekiwali tego z taką wiarą. Oczyma wiary widzieli spełnienie obietnic. Bóg objawiał im te rzeczy w takim zakresie, w jakim chciał. Także jak wierzycie mi, kto wierzy, to wierzy. Kto nie wierzy, to nie wierzy. Jeżeli potrafimy wierzyć ludziom, tak? Na ile uważamy, że nie kłamią, tak? No bo to też zależy od tego, czy często zdarza nam się kłamać, czy nie. No chrześcijanie nie powinni kłamać, bo kłamcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale też, tak jak Słowo Boże mówi, niech wasze tak będzie tak, a nie nie. I wtedy nie będziesz mówił, jak Boga kocham, przysięgam, nie będziesz musiał tego mówić. Starczy, że powiesz tak lub nie. To o ile bardziej należy ufać Bogu, który nigdy nie skłamał. Jeżeli potrafimy sobie ufać i wierzyć w takich zwykłych rzeczach, tak? Na słowo sobie wierzyć, to ileż bardziej powinniśmy ufać Bogu i brać przykład z nich. Jaki był koniec ich życia? Jakie świadectwo od Boga otrzymali? Przed śmiercią otrzymali od Boga chlubne świadectwo, zostali usprawiedliwieni z wiary. Nie czekają na usprawiedliwienie z wiary do momentu, aż Chrystus umrze, tak? I zmartwychwstanie. Oni już zostali usprawiedliwieni z wiary. Tylko w związku z tym, że Bóg przewidział taki i taki moment, kiedy kapłan według porządku Melchisedeka doskona tego wiecznego oczyszczenia, to oni musieli na ten czas oczekiwać. Ale jako usprawiedliwieni z wiary, którą otrzymali usprawiedliwienie wcześniej już. Nie w momencie, kiedy Chrystus umarł, a już wcześniej. Potrzeba tylko było ofiary, żeby to zapieczętować. Żeby postawić kropkę na i, żeby to się stało faktem dokonanym. Gdy wypełniła się obietnica w potomku Mesjaszu, ci, którzy umarli wcześniej, trzymali to, na co czekali, tak? Wierząc w Mesjasza. I jedni i drudzy, i ci, co przed, i ci, co po, mają usprawiedliwienie z wiary w Jezusa Chrystusa, potwierdzoną zmartwychwstaniem Jezusa, obietnicę zmartwychwstania. No bo to, że my zmartwychwstaniemy, jak jest potwierdzone? Jaką mamy gwarancję? No jak nie wierzysz, że Chrystus zmartwychwstał, to Paweł mówi, daremna twoja wiara. To ty też nie. To w co ty wierzysz? No jak Chrystus nie zmartwychwstał, to tym bardziej ty nie zmartwychwstaniesz. Ale jeśli Chrystus zmartwychwstał, no to my też. Czyli to jest ważne. Paweł mówi w liście do Tesaloniczan, będziemy studiować. Jak wierzymy, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że kiedy będzie trąba, to on przywiedzie ze sobą tych, którzy zasnęli, nastąpi zmartwychwstanie. Ale to, czy wierzysz w zmartwychwstanie te, nas wszystkich, jest to uwarunkowane tym, czy wierzysz, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. No bo jak w pierwsze nie wierzysz, to jak możesz wierzyć w drugie? Gdzie logika? I Tesaloniczan mówi to samo w 4 rozdziale. Bohaterowie wiary nie mogli zmartwychwstać wcześniej niż Chrystus. Nie mogli dostąpić tych wszystkich obietnic, które wynikają ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ale oni mieli je zagwarantowane już za życia, bo Bóg wystawił im świadectwo, że byli sprawiedliwi. Nie potrzebują usprawiedliwienia później. Oni są sprawiedliwi. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jest częściowo spełnieniem obietnicy, tak? Tego usprawiedliwienia, a dopełnieniem będzie zmartwychwstanie wszystkich. I to, co mówił Rafał, że bohaterowie wiary, i nie tylko Rafał, ale i wy też ktoś jeszcze wspominał, że bohaterowie wiary w czynie pokazali w to, w co wcześniej wierzyli. Oni czynem pokazali, że trwają w wierze. Tym, że przechodzili próby, doświadczenia, byli przeżynani piłą, potem tym bardziej nabiera wagi to, co Paweł mówi, wy jeszcze do krwi się nie sprzeciwialiście. Oni piłą byli przeżynani, a wy jeszcze do krwi nie.
Torturowani,
tak?
Jakiś proces
znoszenia, tak? W starym tłumaczeniu jest napisane rozciągani. Czyli wiecie, te tortury, jak były takie rozciąganie, To były właśnie te tortury takie, takie do ciała, nie? No jeszcze za czasów, kiedy była ta Biblia tłumaczona na polski, gdańska, ta stara, no to takie praktyki jeszcze były na porządku dziennym. To był XVI wiek. Nie, przepraszam, XVI, dobrze, przełom XVI-XVII wieku. Nie, przepraszam, XV-XVI, 1600 rok, to jest XV wiek. To do przodu, okej, okej, okej. XVI-XVII wiek. To jeszcze było na porządku dziennym. Zastosowanie. Czy jestem uczestnikiem zmartwychwstania sprawiedliwych? My mamy o tyle inną sytuację niż oni, że my, kiedy uwierzymy, od razu jak gdyby dostępujemy tego wszystkiego, na co częściowo oni musieli czekać. Ale co jest wspaniałe, oni i my razem do tego dostąpiliśmy w momencie, tak? Uwierzenia tutaj. Oni bez nas nie dostąpili tego. Czyli Bogu się upodobało, żeby i jedni, i drudzy razem. Jak wygląda moja wiara w takim razie? Jeśli jestem uczestnikiem zmartwychwstania sprawiedliwych, to jak wygląda moja wiara? Czyli czy ja w niej trwam, bo jeszcze nie umarłem. Tak? Czyli ja wciąż trwam w wierze. Oni otrzymali już chlubne świadectwo. My możemy mieć na razie, ale jeszcze nie.
Jeszcze żyjemy.
Dlatego Słowo Boże mówiło wcześniej, rozdział wcześniej, żeby wytrwać. Żeby nie opuszczać społeczności, żeby się wspierać, jak jesteśmy razem, tak? Że chodzi o tą społeczność razem, kiedy jesteśmy się wspieramy, żeby o tym pamiętać, tak? Żeby nie upadać na wierze. Czy jest potwierdzona moja wiara uczynkami, tak jak u bohaterów? Bo przecież wiara bez uczynków, Jakub mówi, jest martwa. Czyli czy czyta mi się fajnie tych bohaterów? I jeszcze może gdzieś mnie tam trochę za serce łapie, łezka mi się wokół kręci, jak to wspaniale oni byli, jacy to wspaniali ludzie, tak? Potrafimy się czasem rozczulić, no i generalnie nie ma w tym nic złego. Pamiętajmy tylko, żeby te rozczulanie się, tak, ta nostalgia, która nam towarzyszy w tym momencie, mam nadzieję, że no, dobre słowo, nie przesłaniała nam tego ważniejszego przesłania, które płynie z tej lekcji, tak? Jak wygląda moja wiara? Jak wygląda moja wiara w zestawieniu z wiarą ich? Tak? Nie z przykładem już Chrystusa, bo przecież Chrystus jako Bóg w nic nie musiał wierzyć. To jest Bóg. Ale mamy przykład w Panu Jezusie, tak? Ale popatrzmy na tych ludzi, którzy byli takimi samymi ludźmi jak my, z krwi i kości, którzy mieli problemy, którzy mieli zmartwienia, którzy przechodzili różne nieszczęścia często w życiu, tak? Troski. Popatrzmy na siebie, jak wygląda nasza wiara. W sytuacji, w której żyjemy my. Nie patrzmy na braci i siostry, nie wiem, w Azji, tak? W Pakistanie czy gdzieś indziej. Módlmy się o nich. Ale popatrzmy na to, jak my wyglądamy, jaką my mamy sytuację, jak my trwamy w wierze. Czy ona jest dla nas realna, tak jakbyśmy ją widzieli, czy niekoniecznie? Jak ta wiara jest dla nas realna? I czy widać ją w tym, jak żyjemy? Czy ją widać w tym? Czy żyjemy tą wiarą, kiedy jesteśmy teraz razem? A jak już się rozchodzimy, praca, dom, problemy codzienne, to już kompletnie inaczej to wygląda. Czy jednak tam też żyjemy wiarą, kiedy przechodzimy doświadczenia i próby, to potrafimy się wyrwać z tego wszystkiego, zawołać do Boga i zacząć widzieć coś więcej niż tylko ten problem tu i teraz. Jak wygląda nasza wiara? Jakie są uczynki tej wiary? Słuchajcie, to ja tyle.
Jeszcze mam dwie uwagi takie, tak? Szybkie. 35 werset, to tam był przykład zarówno Eliasza można podać, jak i Elizeusza. Mm-hmm. Tak jak mówiłeś, tam są nawet właściwe przypisy, bo sprawdziłem. I jeszcze tu ciekawa rzecz, bo 23 werset, jak Mojżesz był ukrywany przez rodziców, to zauważcie, że co mamy przykłady w Biblii nieposłuszeństwa władzy i to jest pochwalone w tym akurat momencie, bo dzięki wierze to zrobili, bo przecież zgodnie z poleceniem wtedy musieli wydać dzieci, które były skazywane na śmierć. Tak? Także takie sytuacje akurat też, też miały niestety niestety, no ale miały miejsce, są przykłady po prostu na to. To tak zwróciłem na to uwagę.
Dobrze, słuchajcie, jakby były jakieś pytania do tego, czy jakieś wątpliwości, czy ktoś chciałby wyjaśnienia bardziej, szerzej, to bardzo proszę, można się do mnie odzywać w tygodniu. Jeśli nie będzie żadnych pytań i wątpliwości, to przechodzimy za tydzień do następnego rozdziału.